Rozdział 5. Pies, którego kochałam.
A planety szaleją i śmieją, się śmieją, się śmieją. Szał niebieski chciał.
Liceum zaczęłam w Krakowie. Mieszkałam wtedy krótko przy Grodgera. Potem, ze względu na nieznośną sytuację rodzinną, przeniosłam się do internatu na Kazimierzu. Jak się okazało, było tam jeszcze gorzej niż w domu. Wróciłam na Grodgera. Ale zaczęły się czasy hipisowskie. W 10 i 11 klasie dużo jeździłam po Polsce i mieszkałam u koleżanek. W Polsce ruch hipisowski powstał właśnie w Krakowie, a ja byłam jedną z pierwszych hipisek. Słuchałam wtedy bardzo dużo muzyki rockowej. Miałam pierwszy raz w życiu naprawdę bliską przyjaciółkę. Miała na imię Galia. Hipisów poznawałyśmy na plantach. Kursowałyśmy między Krakowem a Zakopanem. W Zakopanem było wówczas duże środowisko hipisowskie skupione wokół braci Muskatów. Słynny dom Muskatów. Pamiętam, że po raz pierwszy braliśmy tam na jakiejś łączce narkotyki. Była to dostępna wtedy w każdej aptece bez recepty amfetamina o nazwie fermetrazyna, zwana w slangu fermą. Paliliśmy też haszysz, który przywożono z Europy Zachodniej i włóczyłyśmy się. Ubieraliśmy się jak na tamte czasy dość oryginalnie. Z krótkiej sukienki wskoczyłam w długą. Na ciuchach kupiłam piękną amerykańską spódnicę i dużo koralików. Mówiliśmy na to tandeta. To był po prostu raj. Tam było wszystko. Okulary kocie, których używałam też na początku lat 80. już jako kora z Manamu, też były z ciuchów. W sklepach nie było niczego, co by nas interesowało. Nie używałam kremów, tylko woda i mydło. Wszystko naturalne, długie włosy, zero makijażu. Muzyki słuchaliśmy na tak zwanych chatach. Wspólne słuchanie, wspólny haj. Nie było jeszcze magnetofonów, tylko taśmy szpulowe i czarne, oryginalne płyty. Ale na te stać było niewielu. Trzeba je było sprowadzać z zachodu. Słuchaliśmy wtedy Doorsów, Boba Dylana, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Hendrixa, oczywiście Beatlesów, Rolling Stonesów, Pink Floydów, Moody Blues, Johna Mayala, Erika Claptona, Velvet Underground. Głównie muzyki zaangażowanej. W zasadzie nie wracałam do domu. Mieszkałam na chatach. Dużo podróżowałam. Jeździłam na zloty, nad morze, do Poznania, Wrocławia, Warszawy. Aż pewnego dnia, w deszczu, zakochałam się. Tak bardzo, że straciłam siebie. Nie liczyło się nic poza nim. Byłam w niego zapatrzona i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim. Dużo tańczyliśmy, kleiliśmy się, czyli wąchaliśmy tri. Środek wywabiający plamy, największe świństwo na świecie. Pojechaliśmy razem na pierwszy wielki zlot hipisów polskich, Mielno, 1968 rok. To tam nadaliśmy sobie nowe imiona. Zostałam Korą. Kto to wymyślił? Nie pamiętam. On nadał sobie imię Pies, chyba od hipies. Wszyscy mieliśmy drugie imiona. Czuliśmy się nowymi ludźmi, z nowymi ideami, postawami, światopoglądem, więc przybieraliśmy nowe imiona. Był prorok, sztandarowa postać ruchu, wokół którego zawsze skupiała się grupa wyznawców. W tamtych czasach go nie znałam. Tak naprawdę nie wiem, kim był, choć dzisiaj się z nim przyjaźnię. Myślę, że te kilkadziesiąt lat, które upłynęły, dobrze mu zrobiły. Nie ma już w sobie tej potwornej demagogii i przeświadczenia, że jest zbawcą świata. Naprawdę nazywa się Józef Pysz, niekoronowany przywódca polskich hipisów. Od lat 60. dręczony przez SB. Dziś mieszka we Francji, ma żonę, dużo dzieci. Jest rzeźbiarzem sakralnym. Przyjaźnił się z François Mitterrandem. W Warszawie był psycholog, bo studiował psychologię. Miał duże mieszkanie na Puławskiej, często tam jeździliśmy. Był bardzo zaangażowanym hipisem. Brał udział w wydarzeniach marcowych w 1968 roku i wynajął jedną z pierwszych komun hipisowskich na ulicy Cyganeczki na Sadybie, gdzie później mieszkali słynni twórcy Jacek Jakubowski, Pitz, Andrzej Jakubowicz. Najważniejsze postaci tamtych czasów stały się później bohaterami książki Kamila Hipisi w PRL-u. To było inteligenckie środowisko studenckie. Spotykaliśmy się u nich, braliśmy narkotyki, słuchaliśmy muzyki, prowadziliśmy niekończące się rozmowy o muzyce, polityce, socjologii, psychologii, literaturze, kinie, teatrze. W ich mieszkaniach, oprócz niezbędnej przestrzeni, zawsze był magnetofon albo adapter. To było absolutnie niezbędne urządzenie do wspólnego przebywania. To był intensywny czas. Myśli, idee kłębiły się wokół nas. Wielka fuzja teatru, literatury, psychologii i moja młodość. Niby PRL, a jest co wspominać. To był mój świat, mój raj i moja wolność. Dzisiaj nie ma już tego wymiaru, takiej intensywności, bezinteresowności. Wszystko jest skomercjalizowane, rozproszone, wyspecjalizowane. Nie pamiętam, jak poznałam psa, ale przypuszczam, że tak jak poznawało się wtedy wszystkich, czyli albo w Krzysztoforach, albo na jakiejś chacie w Krakowie. Pochodził z inteligenckiego domu, miał piękne, duże mieszkanie. Pies był bardzo przystojny, wysoki, typ Hidalgo. Inteligentny, interesujący się poezją. Bardzo dobrze się ubierał. Przebywanie w jego towarzystwie było nobilitacją. Ale byliśmy ze sobą krótko. Pies mnie dręczył. Nasz związek miał psychodelicznie sadomasochistyczny charakter. Żeby to skończyć, zdradziłam go na jego oczach. Nie powiem, jak się naprawdę nazywa, jest osobą publiczną. Od czasów naszej wspólnej młodości zmienił się nie do wyobrażenia. Wtedy był arystokratą wśród hipisów, kultową postacią w Krakowie. Później zaangażował się w politykę, jest zwolennikiem PiSu. Widziałam go na ich billboardzie. Przyśnił mi się niedawno, taki młody i piękny jak dawniej. Mówię mu, Boże, popatrz, co oni ci zrobili. Czy ty widziałeś te billboardy? A to, co było? Wtedy inaczej przeżywałam. Byłam młoda, nakręcona narkotykami. Sama sobie wykombinowałam to ogromne fizyczne i psychiczne uzależnienie od niego. Ale nie chcę o tym mówić więcej. To są intymne sprawy. Spotkałam psa niedawno na ulicy, był bardzo miły. Kamil w hipisach w PRL-u też miał z nim ciekawą rozmowę o tamtych czasach.